Witam Cię na naszej wycieczce po Pszczynie. Opuść teraz, proszę, punkt informacji turystycznej. Po wyjściu z punktu skręć w prawo i idź w stronę rynku. Powtórzę. Po wyjściu z punktu skręcamy w prawo. Bramę, pod którą przechodzimy, nazwano Bramą Wybrańców, ponieważ strażników wybierano spośród okolicznych chłopów. Co ciekawe, brama jest najstarszym zachowanym fragmentem pszczyńskiego zamku. Za mostkiem skierujmy się na płytę rynku. Na jej skraju zobaczymy mosiężną ławeczkę. Siedzi na niej jakaś dama. Kim jest? Podejdźmy do niej. To stokrotka, a po angielsku Daisy, pani pałacu w Pszczynie. Księżna Daisy była spokrewniona z angielskimi królami. Jak się tu znalazła? Zapytajmy ją samą. Jak to się stało, że wasza książęca mość zamieszkała w Pszczynie?
To proste. Tu znalazłam szczęście. Urodziłam się w Anglii, w rodzinie arystokratów i mam na imię Maria Teresa, ale wolę, gdy mówią mi Daisy. Mając 18 lat poślubiłam Jana Henryka Hochberga, księcia von Pless. Czyli księcia pszczyńskiego, bo Pless to po niemiecku Pszczyna. Zamieszkaliśmy na zamku i prowadziliśmy życie pełne polowań i balów. Byłam młoda i piękna. Cały świat wydawał mi się wtedy tak radosny.
Księżna zamyśliła się. Cóż, nie narzucajmy się jej. Może jeszcze ją spotkamy, na przykład w parkowej herbaciarni przy filiżance herbaty. Wszak Daisy jest Angielką. Stańmy tyłem do ławeczki. Nieopodal, po lewej stronie, zobaczymy budynek kościoła. Ustawmy się tak, by go dobrze widzieć. Historię Pszczyny tworzyli ludzie wyznający różne religie. Kościół, stojący przed wami, należał do ewangelików, czyli chrześcijan, ale wyznających swą wiarę ciut inaczej niż katolicy. Kościół ten zbudowano jakieś 250 lat temu. Na początku XX wieku spłonął, wkrótce jednak został odbudowany. Obok kościoła stoi ratusz, siedziba władz miasta. Łatwo go poznać po zegarze na szczycie i zatkniętej niebiesko-żółtej fladze Pszczyny. Kościół i ratusz przypomina budynki budowane w XVII i XVIII wieku w stylu zwanym barokiem. Stańmy teraz tak, aby kościół i ratusz mieć z lewej. Naprzeciw nas, po drugiej stronie rynku, zobaczymy kamienicę z wieżyczką. Ruszmy w jej stronę. Skoro zahaczyliśmy już o kościół i ratusz, staliśmy się prawie obywatelami tego pięknego miasta. Rynek to jego serce. Nie wiemy, kiedy dokładnie Pszczyna stała się miastem, ale na pewno było to nie mniej niż 700 lat temu. Zamek od początku potrzebował rzemieślników, kupców, służby, potrzebował ludzi i rzeczy. Zapewniało mu to miasto, oddalone jedynie o długość mostu zwodzonego. Dwa wieki temu w Pszczynie pracowało ponad 300 mistrzów rzemieślniczych. Przez miasto szedł ważny szlak handlowy i odbywały się tu wielkie jarmarki. Kamieniczki na rynku mają po 200, a nawet 300 lat. Mogłyby opowiedzieć nam o czasach, w których pojawił się na Śląsku przemysł, ale nie zrobią tego, bo wielki przemysł nigdy tu nie zawitał. Książę Jan Henryk zakazał przemysłowi wstępu do Pszczyny. Dlaczego? Kochał przyrodę i nie chciał, by dymy z fabrycznych kominów zniszczyły pszczyńskie lasy. Dziś powiedzielibyśmy, że książę miał świadomość ekologiczną. Zbliżamy się do narożnej kamienicy z wieżyczką. Właściwie powinniśmy już widzieć drugą, podobną kamienicę. Między tymi wieżyczkami biegnie ulica Piastowska. Pójdźmy nią prosto. Idziemy ulicą Piastowską. Jest to główna spacerowa ulica Pszczyny. Przypominam, ulica ta zaczyna się między dwiema kamienicami z wieżyczkami. Po obu jej stronach widzimy piękne kamieniczki. Ciekawe, czy znajdziecie kamienicę pod Murzynkiem. Nad jej wejściem jest figurka czarnoskórego chłopca. Mieści się tu apteka, która powstała przed 200 laty. 300 lat temu pszczyna należała do Prus i król pruski nakazał budować wyłącznie murowane budynki, odporniejsze na ogień niż drewniane domy. Przetrwały do dziś. Idziemy w dalszym ciągu ulicą Piastowską. Powiedzmy więc sobie co nieco o Piastach. Pierwszymi władcami zamku i miasta byli książęta z najstarszego polskiego rodu, Piastów. Potem ziemia pszczyńska stała się prywatnym państewkiem. Rządziły nią różne niemieckie rodziny. Jeszcze za Piastów ulice rozplanowano w sposób typowy dla średniowiecza. I taki układ przetrwał do dziś. Gdybyśmy popatrzyli na pszczynę z góry, zobaczylibyśmy, że ulice tworzą jakby szachownice. Po środku miasta mamy wielki rynek, ponoć największy na Śląsku. Miasto otaczały mury obronne. Dziś ich śladem biegnie ulica Warowna. Ulica Piastowska skręca w lewo. Widzimy na zakręcie po prawej biały dom z ciemnym dachem. Jest on pokryty gontem, czyli drewnianymi deseczkami. Zanim jeszcze zaczęto budować wysokie, mieszczańskie kamienice, królowały tutaj domy takie jak ten. Zauważ wystające z dachu okienko i dodatkowy daszek. To okienko do małego pokoiku na strychu, tak zwanej facjatki. W budynku tym mieści się Muzeum Prasy Śląskiej. Są tu stare pisma i zabytkowe maszyny drukarskie. Jest też gabinet Wojciecha Korfantego, wybitnego Ślązaka, walczącego o przyłączenie Śląska do Polski. Na piętrze urządzono izbę u Telemana, gdzie zebrano stare instrumenty muzyczne. Telemann, słynny kompozytor, spędził tu kilka lat. Potem opowiem o nim więcej. Stańmy tak, aby muzeum mieć po prawej stronie i ruszmy przed siebie ulicą Piastowską. Jeśli lubisz muzykę, na pewno wiesz coś o kompozytorach takich jak Bach czy Mozart. Georg Philipp Telemann był równie sławny, ale utworów napisał dużo więcej od nich. Często grywał w pszczyńskim pałacu. To były muzyczne uczty. Zaraz spotkamy na naszej drodze ulicę Dworcową. To ta, która prowadzi w prawo. Z kolei w lewo wiedzie ulica Katowicka. Udajmy się nią w kierunku mostku, który już widać. Przed nami rozciąga się park. Odgradza nas jeszcze od niego rzeka Pszczynka. Zastanówmy się, skąd wzięła się nazwa miasta. Różnie ją wyjaśniano. W końcu przyjęto, że pochodzi od staropolskiego słowa pleszczyna. Oznacza ono miejsce podmokłe. Dochodzimy do mostku. Tuż przed nim skręćmy w lewo i idźmy alejką wzdłuż brzegu Pszczynki. Jej nazwa brzmi zdrobniale, ale myli się ten, kto myśli, że to jakaś spokojna rzeczka. Nieraz dała się ludziom we znaki. Jednak już dawno temu byli oni dość sprytni. Nauczyli się, co robić, by nie wylewała i jeszcze wykorzystywali ją dla swojego pożytku. Może wiesz coś o królestwie ryby, zwanej karpiem? Rozciąga się ono od Śląska Cieszyńskiego aż do Oświęcimia. Pszczyna też do niego należy. Sława tutejszego karpia sięga jeszcze średniowiecza. Była to epoka, gdy religia była bardzo ważna w życiu ludzi. Liczyła się modlitwa, ale także post, a w poście jadano głównie ryby. Posiadanie stawu było więc dobrym interesem. Staw bywał wart tyle, co kamienica stojąca przy rynku. W Dolinie Pszczynki powstawało coraz więcej stawów. A tutejsze karpie były tak smaczne, że sam król na zamku w Krakowie chętnie je zajadał. Rzeczka jest również bardzo malownicza. Ogrodnicy, którzy tworzyli w XIX wieku przypałacowy park, włączyli w niego również pszczynkę. Powstały połączone kanałami jeziorka. Były atrakcją dla arystokratów. Dziś także my możemy podziwiać z łódki pałac i park. Na koniec opowieści o pszczynce muszę cię przestrzec. Uwaga na utopce. To wyjątkowo wredne stworki żyjące w wodzie. Ale spokojnie, tak naprawdę występują tylko w baśniach. Po naszej prawej stronie już pewnie widzisz żelazny mostek. Dojdź do niego, skręć w lewo i idź uliczką między budynkami na dziedziniec. Jasny budynek z drewnianymi belkami w ścianach powinniśmy mijać po prawej. Za chwilę znajdziemy się na dziedzińcu przed odnowionymi książęcymi stajniami. Właściciele pszczyny byli wielkimi miłośnikami polowań. Na pięknych koniach wyruszali na łowy w okoliczne lasy pszczyńskie. By móc polować na grubego zwierza, sprowadzili do nich nawet żubry. Stajnie mają około 150 lat. Obok nich stoją późniejsze garaże. Jasne budynki zostawmy teraz za plecami i ruszajmy z dziedzińca drogą w lewo. Kierujemy się na kamieniczkę z wieżyczką. Jeśli jej jeszcze nie widzisz, idź dalej przez dziedziniec, aż ją zobaczysz. Idziemy ulicą Tkacką, która doprowadzi nas do Piwowarskiej. Nazwy tych ulic pochodzą od zajęć rzemieślników, którzy tu mieszkali. Pszczyna słynęła z produkcji tkanin wełnianych. Skoro były tkaniny, byli też i tkacze. Uwaga, przed kamienicą z wieżyczką skręćmy w prawo. Idziemy ulicą Piwowarską. Czy wiesz, że już w średniowieczu piwowarski fach był bardzo ceniony? Piwo pito codziennie, prawie jak wodę. Jeden z polskich książąt nie zgodził się nawet na udział w wyprawie do Ziemi Świętej organizowanej przez samego papieża. Obawiał się, że może tam nie być piwa. W Pszczynie piwowarzy działali od zawsze. Zachował się przepis na wytwarzanie piwa, spisany po polsku przeszło 300 lat temu. Potem ważeniem piwa zajęto się w Tychach, ale także tam założycielami słynnego browaru byli książęta pszczyńscy. Porozmawiajmy teraz o czymś innym, o budowlach, które zobaczymy. Zaraz będziemy mijać kościół. Będzie po naszej lewej stronie. Za kościołem stoi ratusz. Widzieliśmy go już wcześniej, ale od przodu. Stań teraz między kościołem a ratuszem, tak aby mieć dobry widok na świątynię. Kościół, który widzisz, jest bardzo stary. Zbudowano go prawie 700 lat temu. Choć zawsze był budynkiem murowanym, to jednak nie omijały go pożary. Po każdej odbudowie wyglądał trochę inaczej, bo zmieniały się czasy i mody. Powstawały nowe style w sztuce. Na przykładzie tego kościoła możecie zobaczyć, jak wygląda styl barokowy. Wewnątrz kościoła warto obejrzeć cudowny obraz Matki Bożej Pszczyńskiej oraz piękny chór, czyli balkon dla organisty i śpiewaków. Z niego płynęła muzyka. W Pszczynie oprócz katolików i ewangelików żyli też Żydzi. Oni również mieli swoją świątynię, w której się modlili. Mieli swoje ciekawe zwyczaje i obrzędy. Obróćmy się tyłem do budynku ratusza. Przed nami, nieco po lewej, jest ukryta w zieleni bluszczu brama prowadząca do zamkowego parku. Ruszmy w jej kierunku. Kończy się opowieść o mieście, lecz nasz spacer trwa. Zapraszam na ponowne spotkanie z mieszkańcami pałacu. Zbliżamy się do bramy. przejdźmy przez nią i skręćmy w lewo w stronę pałacu. Uwaga, za bramą skręcamy w lewo. Znaleźliśmy się w pięknym parku otaczającym nie mniej piękny pałac. Nic tylko podziwiać. Dawno temu w miejscu tym znajdował się zamek wzniesiony przez książąt z rodu Piastów. Na początku XVI wieku zamek i okolica zmieniły właściciela. Działo się tak też później jeszcze kilka razy, ale zawsze w Pszczynie rządziły najbogatsze rody dawnej Europy. Widzisz już po lewej stronie pszczyński zamek? Po prawej, naprzeciwko zamku, rozciąga się park. Ustaw się po środku placu przed zamkiem, by park dobrze widzieć. Opowieść o zamku i parku można ciągnąć godzinami i zawsze będzie ona ciekawa. Przeszło 100 lat temu zamek przebudowano i odtąd wygląda jak dziś. Także wtedy ogrodnicy posadzili mnóstwo roślin, między innymi drzew, tworząc piękny park. Najwięcej serca w te zmiany włożył książę pszczyński Jan Henryk XI Hochberg. Wyobraź sobie, że książę właśnie wychodzi z pałacu na spacer, a piękna dama obok to jego synowa, z którą bardzo się lubili. Poznajesz ją? To księżna Daisy, którą spotkaliśmy na rynku, siedzącą na ławeczce. Słynęła z urody, ale nie tylko uroda przyciąga uwagę. Spójrzcie na ten naszyjnik z pereł. Ma 6 metrów. Mawiano, że wiązała się z nim klątwa, ale o tym opowiem za chwilę. Obróć się teraz tyłem do zamku. Widzisz już staw w oddali? W jego prawej części jest wysepka z malutką herbaciarnią. Masz ochotę do niej zajrzeć? Jeśli tak, trzeba skręcić w alejkę w prawo. A więc stańmy tyłem do pałacu, a następnie idźmy alejką w prawo. Po drodze posłuchaj opowieści o królach, ekscytujących podróżach, polowaniach na nosorożce. Nie wszystkie historie będą romantyczne i pogodne, niestety. Ostatnimi panami pszczyńskiego pałacu byli Hochbergowie. To bardzo stara rodzina, podobno ma 1000 lat. Ich główną siedzibą był potężny zamek Książ na Dolnym Śląsku. Pszczynę zakupili nie tak dawno, bo dopiero w XIX wieku. Wcześniej właściciele zamków w Pszczynie nie zmieniali się często. Posiadłość była zbyt cenna, by się z nią łatwo rozstawać. Dlatego tutejsi książęta decydowali się na sprzedaż zamku tylko wtedy, gdy naprawdę nie mieli już innego wyjścia. W ciągu ostatnich 500 lat zaledwie 4 razy zmieniła się rodzina panująca na zamku. Wspomniani właściciele, Hochbergowie, byli jednym z najbogatszych rodów w Niemczech. Mieli kopalnie, huty, łąki, pola i lasy. Przyjaźnili się z książętami i królami. O, prawie doganiamy księcia i jego synową, księżną Daisy. Książę starym zwyczajem dwornie podał księżnej swe ramię. Męża księżnej nie widać, był dyplomatą i często wyjeżdżał, może tym razem do Londynu. Przypominam, że idziemy do budynku herbaciarni, który znajduje się na wysepce. Książę Jan Henryk XV poznał księżną Daisy i zakochał się w niej właśnie w Anglii. Przypomnijmy, że jej prawdziwe imiona to Maria Teresa. Daisy to tylko przezwisko, ale ładne. Ślub odbył się szybko w 1891 roku w najsławniejszym kościele w Anglii, w katedrze w Westminster. Młoda para była bardzo szczęśliwa, dużo podróżowała, używała życia. Perły, o których mówiłem, Daisy przywiozła z Indii. Wyławianie ich z morza to niebezpieczne zajęcie. Podczas nurkowania po perły dla księżnej zginął jeden z poławiaczy. Przed śmiercią zdążył je przekląć. Gdy Daisy przybyła do Pszczyny, była witana jak królowa. Opisała to w swoim pamiętniku. Podobało się jej wszystko. I pałac, i pięknie odziani, liczni goście. Z czasem jednak okazało się, że nie wszystko jest tak wspaniałe. Daisy skarżyła się na tutejsze łazienki i ponure obyczaje krewnych i znajomych męża. Nie miała też takiej swobody jak w rodzinnym domu. Lubiła śpiewać, czasem też dla publiczności, ale tu nie mogła tego robić. Uważano, że księżnej nie wypada. Zakazów było więcej. Daisy czuła się coraz bardziej nieszczęśliwa i samotna. Podczas pierwszej wojny światowej, która ogarnęła świat 100 lat temu, mąż był bardzo daleko od domu. I chyba nie kochał jej już tak bardzo jak kiedyś. Księżna pisała listy do walczących ze sobą władców, by zawarli pokój. Ale niewiele to pomogło. Po długiej wojnie zmienił się cały świat. Zmienił się także świat książęcej pary. Książę i księżna rozstali się. Daisy zachowała sporo pieniędzy, a także kilka pałaców. Często bywała w książu, choć przypominał jej smutne chwile. W pamiętniku pisała, jak bardzo brakowało jej tam serdeczności i życzliwości. Po dziurki w nosie miała towarzystwa zazdrosnych i nadętych hrabiów i hrabin. Wielu zmartwień dostarczała księżnej także rodzina, i to ta najbliższa. Kłopoty rodzinne i trudy życia odbijały się na jej zdrowiu. Chorowała. Pod koniec życia poruszała się na wózku inwalidzkim. Zmarła w dzień po swoich 70. urodzinach. Nikt nie wie, gdzie jest jej grób, ani też gdzie podziały się perły. A może to właśnie klątwa rzucona przez poławiacza sprawiła, że życie pięknej księżnej stało się nieszczęśliwe? Pozostała za to po Daisy niezwykła pamiątka. W 1911 roku pewien niemiecki ogrodnik wyhodował odmianę róży o nazwie Księżna Pszczyńska. Daisy bardzo kochała te kwiaty. Jeśli chcesz, jeśli jest odpowiednia pora roku, możesz je odszukać przy pałacu. A pamiętasz jeszcze, że imię księżnej było nazwą innego kwiatu? Tak, tak, stokrotki. O, znów możemy sobie wyobrazić, że towarzystwo zasiada do herbatki. Zostawmy tutaj Daisy. Może to jej ostatnia szczęśliwa wizyta w Pszczyńskim parku. W tym miejscu kończymy nasz spacer po Pszczynie. Dziękujemy za wspólną wycieczkę stworzoną dzięki Śląskiemu Systemowi Informacji Turystycznej, współfinansowanemu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Prosimy o zwrot urządzenia do punktu informacji turystycznej. Najłatwiej będzie wrócić tą samą drogą do pałacu, a następnie minąć go po naszej prawej stronie. W ten sposób dotrzesz do bramy wybrańców, w której znajduje się punkt. Życzę Ci udanego pobytu w Pszczynie.